między niebem a ziemią.
Dzień dobry. Dziś niedziela palmowa i początek Wielkiego Tygodnia. A my proponujemy Państwu przeżycie tych dni poprzez muzykę, słowo i obraz. Spotkamy się dziś z artystką, której muzyka jest małą pielgrzymką do Ziemi Świętej i bramą do świata chrześcijan Bliskiego Wschodu. Przypomnimy także o 25-leciu unikatowego projektu Verba Sacra. Wczoraj w Poznańskiej Katedrze odbył się kolejny koncert z tego cyklu. A już za chwilę będziemy z mikrofonem na jedynym w swoim rodzaju Misterium Męki Pańskiej. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. Od 3 lat mieszkańcy malutkiego przyłęku koło Nowego Tomyśla przygotowują Misterium Męki Pańskiej. Uczestniczy w nim 500 okolicznych mieszkańców, a to misterium inne niż wszystkie. Czytania odwołują się do współczesności, no i nie ma Judasza. Widowisku przyglądał się z bliska Grzegorz Ługawiak.
Tchnienie tego powstania to właśnie swego czasu, jak byliśmy w Medjugorje, gdzieś ta potrzeba właśnie wyjścia i podzielenia się tym, przede wszystkim podzielenia się swoją kiełkującą wiarą.
Raz. Jak będzie wyglądał początek, tak? Zbieramy się tutaj wszyscy i teraz poprosimy na sam początek wtedy księdza proboszcza, żeby rozpoczął modlitwą. Po tym, jak ksiądz proboszcz odprawi tę modlitwę, odśpiewamy któryś za nas.
Jest to trzecia nasza inscenizacja. Do pierwszej inscenizacji zaprosiliśmy koło teatralne ze Lwówka. Drugą inscenizację zrealizowaliśmy przy reżyserii naszej Oli. W 100% napisane rozważania przez naszą przyłęczankę. Tegoroczne misterium to po prostu jest rozważania napisane przez Rysia. Rysiu, który miał tchnienie napisania tego scenariusza słowem Pisma Świętego i słowem mężczyzny.
No to żołnierze, bierzemy halabardy. Na razie się nie przebieramy, nie? Ale bierzemy halabardy. Mikrofony zabieramy od tubowych. Uwaga, zabieram mikrofon.
Popatrz na krzyż. Popatrz na krzyż w twojej dłoni. Zwykłe 2 kawałki drewna. Tamtego wieczoru 2 kawałki drewna stały się na zawsze symbolem zbawienia.
Najlepiej jak będziemy robić tak, że osoba, która kolejna już ma mikrofon i teraz ta osoba, która ma 4, już bierze wtedy mikrofon ode mnie.
Otwieramy się na różne osoby, każdy, kto zapraszamy, każdy, kto ma taką przestrzeń i potrzebę, ma możliwość uczestniczyć w tym.
Oddałam przedwiecznemu wybawienie wasze i rozradował mnie święty miłosierdziem, jakie okaże wam prędko przedwieczny wasz Zbawca.
O, jest tutaj kolega. Tutaj mamy naszego Jezusa tegorocznego.
Jak pan został Jezusem?
Zaocznie. Zostałem powiadomiony po fakcie. Co roku Jezus to przeżywał, no i wybrali mnie. Ogólnie jestem kucharzem, pracuję w tartaku. Krzyż, który Jezus będzie niósł, to zrobiłem sam. Drewno z tartaku. W stolarni mi tu wyheblowali. Pomalowałem go. Wymiary ma tak prawie 4 na prawie 2.
O, jest właśnie następna ekipa.
Był pan już Jezusem.
No byłem Jezusem.
Jakie
no.
To jest przeżycie?
Niecodzienne, bym powiedział. Ja przede wszystkim nie miałem roli mówionej. Przewracałem się i wszystko się działo tak, jak należało. W sensie to było takie dla mnie też przeżycie jakby też fizyczne pod tym względem. Ciekawym doświadczeniem było to, jak już po wszystkim no, ludzie chcieli sobie ze mną zrobić zdjęcie, nie? W sensie z Jezusem.
Coś jest takiego wyjątkowego w tych misteriach, że one z roku na rok właśnie zmieniają swoją taką formę i tegoroczne misterium jest tak, że jest przeplatane faktycznie, że nie zrobiliśmy takiego podziału na stricte osoby, które przygotowują są w rolach, na uczestników i to jest bardzo wymieszane. Nie? Rok temu już byliśmy pomiędzy, te 3 lata wstecz, to było tak, że faktycznie byli aktorzy i tam długo przerwa, fosa.
Ale tej fosy tak aż mocno nie było.
Ale wiesz, była formalna, taka, tak. Że oni byli 100% przygotowani, przebrani, wiesz, i na pewno byli rozpoznawani. Natomiast teraz my idziemy w rzeczach, jakie tam dowolnie wybraliśmy i możemy być przebrani lub nie.
Tema jest cały czas. Plenerowe inscenizacje są tego typu, że sytuacje piszą scenariusz. No teraz akurat zaczyna padać. Jest informacja, że Boże, żeby tylko nie padało mocno, bo sprzęt nie będzie mógł funkcjonować. Tak, tema jest cały czas. Aczkolwiek każdy z nas zawierzył do Panu. Uważamy jedno, że to wszystko jest po coś. Na pierwszym spotkaniu misteryjnym ksiądz Bartek odczytał takie rozważania. Ja coś potrafię, ty coś potrafisz, zróbmy razem coś wspólnie dla Boga. Drugie misterium, hasło, Bóg nie powołuje uzdolnionych, a uzdalnia powołanych. Jestem przekonany, że z tegorocznego misterium też właśnie ten moc Ducha Świętego będzie niesamowity.
Oddaj dzisiaj Bogu swoje cierpienie. Oddaj dzisiaj Bogu siebie. Oddaj Bogu siebie.
Który sam nas cierpiał.
I ruszamy.
Po statystyce strażaków i parkingowych było to około 800 osób. Zeszłoroczne trudno to określić, bo to nam się rozłożyły na 3 osobne parkingi i już była inna ekipa strażacka i takiej dokładnej tej relacji nie mieliśmy. Myślę, że ten przedział tych 500 osób jest zawsze, a z racji też i sposobu przekazywania i takiej poczty pantoflowej jest nas coraz więcej.
Raz, dwa, trzy, dobra, super. Idziemy pod krzyż.
Jak przystało na jubileusz 25-lecie projektu Verba Sacra, w poznańskiej katedrze zjawili się wczoraj nie tylko wierni słuchacze świętych słów, ale i wiele osób, które nie pamiętają roku 2000. Ewangelię świętego Marka w całości przeczytał aktor Teatru Nowego Aleksander Machalica. O ćwierćwieczu ambitnego przedsięwzięcia z jego autorem Przemysławem Basińskim rozmawia Grażyna Wrońska.
Jakie były początki? Przecież niełatwe.
Nie do opisania dzisiaj, bo praktycznie projekt był skazany na to, żeby pozostać w fazie pomysłu.
Chodziło o uczczenie wielkiego jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa.
Tak, i były dwie koncepcje. Jedna widowisko na Ostrowie Tumskim, a druga cykl czytań w wykonaniu aktorów polskich.
I to tych najwybitniejszych.
Tutaj półka musiała być najwyższa.
Ale to było bardzo ambitne zadanie.
opatrzność czuwała, że tak powiem. No jakoś tak poukładało się to wszystko i moje doświadczenie krótkie, ale ważne, teatralne. Trzeba powiedzieć, że nasi aktorzy nie są tacy skłonni do tego, żeby każdą propozycję przyjmować.
I wędrować z daleka do Poznania, kiedy nie wiadomo, co to właściwie będzie, tak w 100%.
Bardzo ważną rolę odegrała pierwsza prezentacja, właściwie jej aktor Gustaw Holubek, bo jego nazwisko, jego autorytet otworzył drzwi do wszystkich aktorów.
Pamiętam, katedra pełna. Ludzie nie wszyscy mogli zmieścić się w murach szacownej świątyni i słuchali z zapartym tchem.
Tak, to była niezwykła atmosfera. Holbeck czytał dwa teksty. Księgę Koheleta i Pieśń nad pieśniami. Księga Koheleta, no taka, bym powiedział, bardzo, bardzo dramatyczna. Ciągle ten refren, marność nad marnościami. Ale potem nagle zmienił się klimat i popłynęła lekko pieśń nad pieśniami.
Wspaniała pieśń miłosna.
Tak. I wszyscy nagle ożyli. No było widać, jaki duży wpływ ma interpretacja aktora na ludzi, którzy tam byli obecni.
Potem byli inni wspaniali aktorzy. Ilu ich przewinęło się podczas tych 25 lat?
Ponad setka. Może 105.
Nie wszyscy już żyją. Było wielką nowością to, że teksty w sakralnej przestrzeni czytali aktorzy.
Tak, to był ewenement i pewien taki szok, bym powiedział, bo ta przestrzeń prezbiterium, ona jest w zasadzie zarezerwowana dla kapłanów i dla służby liturgicznej. Natomiast tutaj pojawił się ktoś świecki i teraz jeszcze było pytanie, czy on godny jest tego, żeby tam być, ale ustaliliśmy, że po prostu jeżeli aktor nie odmawia, to znaczy przyjmuje na siebie pewien rodzaj odpowiedzialności za to, żeby być godnym występowania tam.
Na początku bardzo pomógł Uniwersytet Adama Mickiewicza.
No to było decydujące, pomysł był szalony, szeroki i tak dalej, ale nie było instytucji, która by po prostu to wsparła organizacyjnie. Szczęśliwie się złożyło, że również oprócz aktorów znałem paru profesorów, również wybitnych profesorów. Oni jako komitet organizacyjny spowodowali, że ta uczelnia stała się organizatorem całego przedsięwzięcia i w pewnym sensie jest współorganizatorem do dzisiaj.
Rozmawiamy po kolejnej prezentacji Verba Sacra. Tym razem w prezbiterium Bazyliki stanął Aleksander Machalica.
No, Olek w zasadzie jest jednym z najdłużej czytających stażem aktorów Verba Sacra. Po raz pierwszy wystąpił w roku 2001, czytając listy świętego Jana. Potem interpretował teksty kardynała Chlonda, list do Tesaloniczan, a wczoraj Ewangelię według świętego Marka.
Wielu aktorów, nie mówię, że bardzo wielu, ale kilka razy uczestniczyło w prezentacjach.
Oprócz Aleksandra Machalicy, Halina Łabonarska,
Wiesław Komasa,
Jerzy Zelnik,
Krzysztof Kolberger,
Dariusz Kowalski, Adam Woronowicz.
No, lista jest bardzo długa. A jakie perspektywy? Po 25 latach nowy oddech?
Póki się da, robić. Robić, bo rzeczywiście pokolenia przemijają i pojawiają się nowe, które jeszcze takiego doświadczenia nie przeżyły, a jest ono rzeczywiście bardzo ważne dla człowieka, który szuka odpowiedzi na pytanie, jaki jest sens jego życia.
Verba Sacra nie tylko w Poznaniu były prezentowane, szczególnie Wejherowo zapisało się pięknie w historii.
Tak, to była taka właśnie nieprzewidywana przygoda. Przygoda artystyczna, religijna. Ona po prostu wynikła z takiego pomysłu, który przyszedł mi do głowy, kiedy poznałem ojca Adama Sikorę, franciszkanina, który przygotowywał apokalipsę świętego Jana. I w rozmowie wyszło, że jest Kaszubą i ja zapytałem, czy widziałby taką możliwość, żeby można było zorganizować prezentację Verba Sacra w języku kaszubskim.
Na Kaszubach.
Tak. Z tym, że myśmy pierwszą zrealizowali w Katedrze Poznańskiej. I okazało się, że to jest no, wielki sukces, bo w sumie 17 prezentacji nowych, specjalnie do tych prezentacji przekładów zorganizowaliśmy z udziałem Danuty Stenki, bardzo popularnej aktorki.
Która jest Kaszubką.
Tak, i która się nauczyła biegle mówić po kaszubsku.
Tam też świątynia pękała w szwach, można powiedzieć.
No to był rzeczywiście wielki, wielki koncert, nie jeden, 17, ale też było wydarzenie dla samego miasta, bo prezydent miasta organizował te wszystkie prezentacje w miesiącu, kiedy była rocznica powstania, założenia przez Jakuba Wejhera. Przyjeżdżali ludzie właściwie z całych Kaszub, przyjeżdżały autobusy z uczniami szkół, gdzie jest język kaszubski.
Czyli to było święto Kaszub.
Wielkie święto.
Czego się życzy po 25 latach?
No, żeby pamiętać o tym, co jest najważniejsze.
Pięknych tekstów, mądrych, ważnych.
I dobrych
najważniejszych
ludzi.
Mówił Przemysław Wasiński, autor całego projektu, niezmordowany w swych wysiłkach. Życzymy dużo optymizmu.
Bardzo dziękuję.
I jeszcze jedno. Dlaczego święte słowa najpełniej wybrzmiewają właśnie w katedrze? Mówi Andrzej Mastalerz, aktor, którego również gościliśmy w Poznaniu.
Wika miejsca też odgrywa dużą rolę. To jest przestrzeń z dużą historią. Są takie kościoły, które wydają się nieoswojone. Nowe kościoły nie miały kiedy te modlitwy, tej przestrzeni oswoić. A w takich kościołach, katedrach, które mają po kilkaset lat, oddycha się trochę inaczej. Katedra Poznańska jest takim miejscem i też te słowa, które tam są wypowiadane, brzmią inaczej.
Thank you.
Przed nami najważniejszy czas w kalendarzu liturgicznym Kościoła. Wielki tydzień i Wielkanoc. Proponujemy, by przez chwilę spędzić go z nami na Bliskim Wschodzie. Opowiemy, jak ten czas spędzają tamtejsi chrześcijanie. A wybierzemy się tam razem z Polką, która ten zakątek świata zna na wylot. Naszą przewodniczką będzie Sylwia Hasbun, jedyna w Polsce wykonawczyni chrześcijańskiej muzyki orientalnej. Z zawodu arabistka wraz z mężem Józefem, który pochodzi z Palestyny, prowadzą bloga Dzisiaj w Betlejem. Niedawno artystka gościła w Lesznie.
Przede wszystkim ekumenicznie, dlatego że zarówno są tam obrządki katolickie, jak i prawosławne. Małe wspólnoty protestantów, ale jednak między katolikami a prawosławnymi jest ta różnica, jeżeli chodzi o kalendarz, więc tutaj obchodzi się święta tak de facto dwa razy. Jest bardzo dużo rodzin mieszanych, więc tam nie ma, pomiędzy samymi rodzinami nie ma kłótni o to właśnie, czy obchodzimy teraz, czy później. Po prostu się obchodzi dwa razy, więc to jest pierwsza taka sytuacja, która zawsze ma miejsce, chyba że akurat święta się zbiegają, bo czasem Wielkanoc zbiega się katolicka z prawosławną i wtedy świętują wszyscy razem. Jeżeli chodzi o większość rejonów na Bliskim Wschodzie, to święta w tym roku jednak upłyną pod znakiem niepokoju, szczególnie w Palestynie, a już najszczególniej w Strefie Gazy, która często też nie ma takiej świadomości, ale jest tam malutka wspólnota chrześcijan, która w tej chwili żyje w bezpośrednim zagrożeniu życia. Tak więc musimy my również o nich pamiętać w naszych modlitwach. Oni sami na pewno na tyle, na ile będą mogli, to będą te święta obchodzić i mam nadzieję, że bez większych zakłóceń. I myślę, że bardziej niż kwestia jakichś obyczajów, nie wiem, co się je, jakie są różne zwyczaje, tradycje, to wszystko schodzi na dalszy plan, bo w takiej sytuacji, w której mamy do czynienia z zagrożeniem życia, to jedyne, na czym człowiek ewentualnie się skupi, to właśnie ta głębia, to co jest najważniejsze w tych świętach.
Ale jakie są zwyczaje, tradycje, pokarmy?
Właśnie to pytanie dla mnie zawsze jest trudne, dlatego że po pierwsze sama nie jestem zbyt związana z kuchnią, po pierwsze, a po drugie, to co też Polaków bardzo dziwi, świętowanie nie kręci się wokół jedzenia na Bliskim Wschodzie i bardziej właśnie wokół spotkań z rodziną, więc ewentualne jakieś tam małe przygotowanie małych ciasteczek, które się nazywają mamul, które gdzieś tam nawiązują swoim kształtem do korony cierniowej, to są takie małe akcenty, bym powiedziała. Bardziej faktycznie świętowanie kręci się wokół po pierwsze modlitwy i udziału w liturgii, może też w różnych procesjach czy innych modlitwach, które już zależą od samego obrządku. Na przykład katolicy oczywiście jak najbardziej, Droga Krzyżowa i inne modlitwy również są obecne. To, co mnie zdziwiło w obchodach Wielkiego Piątku, kilka lat temu miałam okazję uczestniczyć, to, że katolicy również przejęli pewną tradycję od kościołów prawosławnych, a jest nią taka dodatkowa modlitwa Wielki Piątek, która jest pochowaniem Jezusa. To jest taka procesja pogrzebowa, którą tam pierwszy raz doświadczyłam i też oni się zdziwili, że my tego w Polsce nie robimy. Tak więc to są takie, można powiedzieć, dodatki, które się pojawiają również wśród tradycji katolików z racji tego, że są blisko również obrządków prawosławnych.
W tym okresie warto odwiedzić Jerozolimę, prawda?
Jak najbardziej warto odwiedzić, chociaż większość chrześcijan Bliskiego Wschodu nie ma takiej możliwości. Dlatego, że choćby mieszkańcy Syrii czy Libanu, to w ogóle nie mogą wjechać nawet na terytorium kontrolowane przez Izrael. Jeżeli chodzi o chrześcijan z Egiptu, to dopiero po przekroczeniu jakiegoś wieku, myślę, że to jest około 55 lat, kiedy pierwszy raz w ogóle Egipcjanie mogą wjechać na terytorium Izraela. Jeżeli chodzi o samych chrześcijan w Ziemi Świętej, to zależy od tego, jaki mają status. Przykładowo mój mąż, mieszkający 8 kilometrów tylko od Jerozolimy, nie mógłby pojechać, gdybyśmy spędzali te święta właśnie tam, w Betlejem. Nie mógłby jechać do Jerozolimy bez specjalnego pozwolenia, które czasem się dostaje, czasem nie. W tej chwili jest eskalacja konfliktu, więc takich pozwoleń się wydaje bardzo mało. Jeżeli zaś chodzi o samych chrześcijan mieszkających w Jerozolimie, to tutaj również pojawiają się często problemy z samym dostępem do Bazyliki Grobu. Na Starym Mieście jest bardzo dużo różnych niepokojów, zamieszek, napięć. Często policja zamyka po prostu te bramy, uliczki, żeby się dostać. Albo na przykład byłam kiedyś właśnie nie bezpośrednio świadkiem, ale widziałam nagrania z takiej sytuacji, kiedy dzielono chrześcijan na turystów, pielgrzymów i na lokalnych Arabów. I turystów wpuszczano, a lokalnych chrześcijan nie. Więc to są takie utrudnienia, które dotykają chrześcijan na Bliskim Wschodzie i faktycznie, co jest paradoksalne, łatwiej jest człowiekowi z Polski pojechać na Wielkanoc do Jerozolimy niż lokalnym chrześcijanom, dla których to jest ich dom. To jest kwestia po prostu polityczna, to jest kwestia obecnej sytuacji. Oczywiście Jerozolima jest pełna świętych miejsc. Dla nas jak najbardziej najważniejsze jest Bazylika Grobu. Niestety tak się po polsku nazywa, chociaż ja postuluję, żeby ją tak naprawdę nazywać Bazyliką Zmartwychwstania. To by była jeszcze głębsza, myślę, tutaj tutaj w nazwie by się zawierała również to przesłanie tego miejsca. To, co mnie zdziwiło, kiedy tam byłam pierwszy raz, to po pierwsze to, że ona dziś znajduje się w obrębie murów Starego Miasta. Dlatego, że miasto zmieniało kształt na przestrzeni wieków, te mury były przebudowane i jakby ten rejon Kalwarii i właśnie tego, co kiedyś było kamieniołomem, gdzie znalazł się ten grób pański, dzisiaj już znajduje się w obrębie, w ścisłym właściwie centrum Jerozolimy. Więc to jest takie pierwsze zdziwienie, jeżeli przewodnik tego nie wytłumaczy, to ludzie są bardzo zdziwieni, że jak to, przecież Jezus był pochowany i ukrzyżowany za miastem, a tutaj wchodzimy już do Starego Miasta. A druga rzecz, bardzo dziwna, często dla pielgrzymów, to to, że w obrębie jednej bazyliki znajduje się zarówno Kalwaria, jak i grób. I to oba te miejsca są bardzo nieoczywiste. Choćby dlatego, że na Kalwarię można wejść, tam może jest 20 schodków do góry takich małych i już się jest na górze. I człowiek sobie myśli, no gdzie ta góra? I jakby no nie widać jej tu nigdzie. To też wynika z tego, że miasto się podniosło o parę metrów dobrych na przestrzeni wieków, więc jakby tam to wzgórze czaszki gdzieś tam zatraciło się, kiedy ta architektura gdzieś tam się zmieniała. I sam grób również niestety na przestrzeni wieków dosyć wcześnie płynięto na jego strukturę, bo kiedyś te groby faktycznie to były takie wyżłobienia w skalę, czasem nawet naturalne, nie trzeba ich było jakoś dodatkowo dostosowywać. I właśnie w takim grobie był Jezus pochowany, w takim wyżłobieniu skalnym, a później ktoś na przestrzeni wieków, już teraz tak z pamięci, nie wiem kto to był i na jakim etapie, ale skuto całą tą skałę i zrobiono z tego grobu tak de facto takie mauzoleum. To jest taka kaplica w większym kościele. Ona całkowicie nie daje wyobrażenia tego, jak to miejsce wyglądało kiedyś i to też jest przyczyną często takiego niezrozumienia, nie? Pielgrzymi przychodzą i tak, ojej, już po pierwsze same wrażenie, że jestem w Jerozolimie, a po drugie nie rozumiem, co się tu dzieje, czemu to wygląda tak, a nie inaczej. I dlatego ja często, bardzo często słyszę, że pielgrzymi chcieliby tam pojechać drugi, trzeci, czwarty raz, bo ten pierwszy raz to było tylko takie zachłyśnięcie się tematem i tyle. To, co jest też bardzo istotne, jeżeli chodzi o Golgotę i grób pański, to to, że jest to archeologicznie praktycznie pewne, że to było tam. I to jest coś bardzo mocnego, bo tak jak wiele miejsc w Ziemi Świętej jest takich symbolicznych, że bardziej jakby wybrano je, na przykład pola pasterzy w Bejt Sachur, to jest takie miejsce bardzo symboliczne, że to stamtąd ci pasterze się udali. No przecież oni chodzili po różnych łąkach i więc nie możemy mieć pewności, że to było tam. A jeżeli chodzi o grób pański i Kalwarię, to można mieć praktycznie pewność, że to było tam.
Jeszcze Jezu, me serce pełne smutku dzisiaj jest. Jezu, Jezu, za Twoją dobroć dali Ci śmierć, teraz cierpisz za ich grzech.
Czy król zajmuje dziś należne sobie miejsce? Odpowiedź na to pytanie w rozważaniach księdza Andrzeja Muńki.
Dzień dobry, Szczęść Boże, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w tę szóstą niedzielę Wielkiego Postu, zwaną popularnie Niedzielą Palmową. Jest ona niezwykła z wielu powodów. Dla wielu z nas to już okres zakończenia. Zakończenia czasu pokuty, umartwienia, nawrócenia. Wiemy, że tego dnia przynosimy palmy do kościoła, je święcimy. Rozpoczyna się Wielki Tydzień i w sumie będziemy świadkami najważniejszych wydarzeń w historii zbawienia. I to wszystko wiemy. To jest coś pięknego. Ale dzisiaj chciałbym się skupić na dwóch Ewangeliach, które czyta się w tym dniu. Zgadza się, nie w każdym kościele. Z jednej strony Ewangelia o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy oraz pierwszy raz w tym roku będziemy czytali Mękę Pańską. I te dwie totalnie różne Ewangelie opowiadają o wydarzeniach zaledwie kilku dni. Ale czy to dziwaczne połączenie ma jakiekolwiek dla nas znaczenie? O tym właśnie w dzisiejszych rozważaniach. Jako mały chłopiec zafascynowany byłem opisem tej pięknej sceny wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Widziałem oczami wyobraźni to piękne miasto, palmy, które tam rosły, osiołka, na którym jechał Pan Jezus, uczniów zgromadzonych dookoła Niego, wreszcie samego Pana Jezusa i ten wspaniały, wielki tłum, który krzyczał radosne hosanna. Czuło się ten podniosły charakter i faktycznie było to uroczyste wydarzenie. Dziś, po tylu latach, nadal gdy słyszę tę Ewangelię, czuję to podniecenie tłumu. Widzę, że wszystko wtedy było niezwykłe. Jerozolima to przecież duchowa stolica Izraela. Tam znajdowała się świątynia Boga Jahwe, do której zdążali wszyscy Izraelici, zwłaszcza w dzień Paschy. No właśnie, bo uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy ma miejsce przed świętem Paschy. Jednak nie liczy się tutaj tylko czas i miejsce. Liczy się także ta cała okoliczność. Przecież Pan Jezus wjeżdża na osiołku, na ośle. Tym samym spełnia on zapowiedź proroka Zachariasza, który powiedział, że król, Mesjasz, wjedzie do Jerozolimy na oślęciu. Nie jak wielki król wojownik i wyzwoliciel militarny, bo wtedy musiałby wjechać na koniu, ale właśnie jako pokojowy, pokorny, przyjazny król, który wjeżdża do Jerozolimy. I powiem, że do dnia dzisiejszego wspaniała jest dla mnie reakcja tłumu. Widzą oni Jezusa i co się dzieje? Ślą swoje płaszcze. Nic innego nie mogą zrobić, jak słać płaszcze, dawać palmy, które składają u stóp Jezusa, bo to oznaka czci i szacunku. A te słowa, które wypowiadają hosanna, można dosłownie tłumaczyć zbaw nas teraz, bo pokazują, że to wewnętrzne pragnienie Izraelitów, aby Jezus faktycznie okazał się oczekiwanym Mesjaszem, potomkiem Dawida i pewnie dlatego też akcentują te słowa błogosławione królestwo Ojca naszego Dawida, które nadchodzi. Ludzie chcieli mieć Mesjasza, który nie tylko będzie pochodził z rodu Dawida, ale będzie także tym, który odbuduje wielkie i potężne Królestwo Izraela. Czujemy, że dzieje się coś wielkiego i podniosłego, widzimy to, bo po prostu tego się nie da inaczej przeżyć, jak uczestnicząc w tym wszystkim. Spełnia się obietnica. Król zajmuje należne sobie miejsce. Czy tak się stało? No właśnie. O tym za chwilę. I know the noise is telling you that you're not enough. And the only voice that's coming through says you'll never measure up. But there is one who knows the truth. He put a light inside of you. He is peace, he is hope, he is Jesus. Lift your eyes, raise your voice to the King of all creation. He is love, he is life, yeah, this is Jesus. Pan Jezus został obwołany królem? Czy faktycznie tłumy poszły razem z Nim i ucieszyły się, że mają króla Mesjasza, który ich wyzwoli? Znamy odpowiedź na to pytanie. Nie został. Z dalszej relacji Ewangelisty Marka wiemy, że Pan Jezus po wjeździe do Jerozolimy zobaczył tylko świątynię jerozolimską, a że było późno, to opuścił miasto i udał się do Betanii. I gdy znowu następnego dnia przybywa do miasta, tłum już tak radośnie nie reaguje na Pana Jezusa. Jezus staje się niejako jednym z pielgrzymów, nic nieznaczącym nauczycielem Izraela, a za kilka dni miłość stanie się nienawiścią, a obojętność, którą czuli Izraelici, sprawi, że będą w stanie wydać go poganom. Co się stało, że ten sam tłum, który dzisiaj w Ewangelii podczas uroczystego wjazdu do Jerozolimy daje tyle dowodów, że przybył ktoś niezwykły, za kilka dni na pytanie Piłata, cóż mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim, będzie wręcz krzyczał, ukrzyżuj go. Co się z nimi stało? Powody wydają się dwa. Po pierwsze, nigdy nie spotkali Jezusa w swoim życiu. Wiem, że teraz wszyscy mówią, no jak, no przecież byli w czasie wjazdu do Jerozolimy. Zgadza się. Zafascynowali się nim, ale nic poza tym. Jego słowa, które wypowiadał o Królestwie Niebieskim, nie trafiły do ich serc. Nie zachwycili się jego nauką. Nie widzieli w nim osoby, która daje wszystko temu światu. Pobiegli, bo wszyscy biegli. Wołali radosne Hosanna, bo wszyscy tak wołali. I tych przykładów, które zrobił tłum Izraela, można mnożyć. Presja tłumu sprawiła, że Jezus był przywitany jak Mesjasz, jak Król. Ale nie dawało to żadnego konkretu. I nie ulegajmy takiemu myśleniu, że my jesteśmy mądrzejsi. Inaczej byśmy przyjęli Pana Jezusa. Jak mówiła nasza sąsiadka, gdybym ja była przy Jezusie, to w życiu bym Go nie ukrzyżowała. No właśnie okazuje się, że jakże często czasami idziemy za presją tłumu. Tłumu, który odrzuca Pana Jezusa. I nie ukrywajmy, wszyscy wiemy, o co chodzi. Przecież dzisiaj bycie chrześcijaninem to powód do wstydu, a nie do dumy. Wielu z nas chowa pod swoimi rzeczami medalik, różaniec na rękę, żeby nikt nie widział. Gdy śmieją się z kościoła, to dla własnego spokoju? Nie odzywamy się, mimo że się nie zgadzamy z tymi wszystkimi rzeczami. Okazuje się, że trochę zachowujemy się jak ten tłum. Wszyscy krzyczą i my krzyczymy, wszyscy biegną i my biegniemy, wszyscy ślą nam najważniejsze i najwspanialsze rzeczy i my też tak będziemy słali, bo wszyscy to robią. Ale to jest jedynie pierwszy powód, dlaczego ten tłum nie przyjął Jezusa. Drugi jest chyba trudniejszy do przyjęcia, bo ten tłum rozczarował się Jezusem. Wiemy przecież, że Mesjasz miał przyjść zbrojnie i miał wszystko pozmieniać. On przyszedł jako Mesjasz, który zrobił rewolucję, ale inną niż oni myśleli. Zrobił rewolucję w sercu. Inne były ich wyobrażenia, a Jezus wcale nie dążył do władzy czy popularności. Był pokornym sługą, a tłum nie takiego pragnął Mesjasza. Nic więc dziwnego, niestety, że to radosne Hosanna, które dzisiaj słyszymy, staje się także krzykiem nienawiści, ukrzyżuj go, gdy też to słyszymy w Ewangelii. Czemu ten dzisiejszy dzień i te dwa fragmenty są dla nas tak ważne? No bo Kościół bardzo mocno chce podkreślić, że kiedy Chrystus za kilka dni podejmie się tak okrutnej śmierci, to nadal zostanie królem. Nadal jest Mesjaszem i nadal jest Zbawicielem. Przez swoją mękę zaś śmierć to prawo jedynie umocnił. I gdy my dzisiaj śledzimy całą tę drogę, jaką Jezus przeszedł od początku tego Wielkiego Tygodnia do Jego śmierci, to sami ogłaszamy, że Jezus Chrystus jest Królem. Że to jest też nasza droga do Ojca, ale ta droga nie prowadzi tylko przez piękne bramy Jerozolimy, ale ta droga prowadzi także przez krzyż. I trudna jest ta dzisiejsza nauka. I warto zobaczyć, czy ja jestem tym tłumem, który krzyczy Hosanna i tylko na chwilę krzyczy? A może potem stanę się tłumem, który będzie krzyczał ukrzyżuj go, bo wszyscy krzyczą. A może wcale nie jestem w tym tłumie. Być może naprawdę cieszę się, że rozpoczyna się ten wielki tydzień. Że dostrzegam tego Zbawiciela, który daje swoją miłość, przybijając każdy mój grzech do krzyża. I chciałbym zrobić dla nas takie zadanie, dla wszystkich. Dobrze przeżyjmy ten wielki tydzień. Nie mówię tylko o Triduum Paschalnym, no bo przecież wszyscy wiemy, że udział w Triduum Paschalnym pomoże nam lepiej zrozumieć poranek zmartwychwstania. Ale chciałbym, żebyśmy znaleźli trochę czasu. Być może byli codziennie na tej wieczornej Eucharystii. A może wsłuchajmy się w Ewangelię, która jest na każdy ten dzień. Przeżyjmy ten czas. Dlatego, że potrzebujemy tego cichego towarzyszenia Jezusowi przez ten tydzień. A On naprawdę pokaże nam, co jest w naszych sercach. Czy jesteśmy tłumem, czy jesteśmy tymi, którzy prawdziwie dostrzegli Mesjasza? Nie ukrywam, jestem sam ciekawy, co odnajdziecie. To wspaniałe zadanie, więc trzymajcie się i powodzenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
My również życzymy Państwu owocnego przeżycia Wielkiego Tygodnia. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Usłyszymy się ponownie w Wielkanocną niedzielę.
Między niebem a ziemią.